Słuchajcie, podobno kiedyś Aleksander Wielki, wiecie kto to był Aleksander Wielki? Mniej więcej wiemy. Otóż Aleksander Wielki kiedyś usiadł i zaczął płakać. Dlaczego? Bo zwyciężał kolejne narody i zwyciężył już wszystkie i załamany nie miał już co, kogo dalej zwyciężać, rozpłakał się. Co ja teraz będę robił, jak już nie ma kogo zwyciężać? Grecja zapanowała na całym ówczesnym świecie. Nie ma już kogo zwyciężyć. Mówi się, a bardziej mówiło się w Polsce kiedyś, dlaczego u Niemców jest tak dobrze? I prawidłowa odpowiedź brzmiała, ponieważ przegrali II wojnę światową. My, zwycięzcy, i mieliśmy tak źle, oni niby przegrani, mieliśmy tak dobrze. Mieli tak dobrze. Inny jeszcze obrazek. Zwycięzcy z 1989 roku spod sztandaru Solidarności. Zwyciężyli, a już zaraz potem byli bardzo podzieleni i skłóceni, co zresztą do dzisiaj gdzieś tam się ciągnie. Jeszcze inny obrazek. Firmy ogłaszają konkurs na dyrektora i po wielu eliminacjach pojawia się zwycięzca. Wygrał konkurs na to ważne stanowisko. I od tego czasu zaczyna się w jego życiu stres, problemy, ludzka zawiść, nieprzespane noce. Zwycięzca, a tak nieciekawie wygląda życie. I ostatni obrazek. Pewno nieraz widzieliście faceta, który za plecami ma puchar jakiś tam, medal olimpijski wisi, złoty medal olimpijski, a on w dresach siedzi na wózku inwalidzkim, papierosy, szklanka taka jeszcze komunistyczna po herbacie i nic więcej. I żyje w nędzy. Zwycięzca! Kiedyś był zwycięzcą, ale jakoś niewiele z tego wynika. Więc mam dzisiaj pytanie. Czy warto być zwycięzcą? Czy warto zwyciężać? Czy warto się trudzić, żeby zwyciężyć? Właśnie chcę dzisiaj mówić o tym, co w objawieniu świętego Jana aż 7 razy się powtarza. Brzmi jak refren. Mianowicie o tym, że Pan chce wynagrodzić zwycięzców. Chcę z wami dzisiaj się nad tym zastanowić, bo już żeśmy przeszli przez parę listów do zborów małoazjatyckich wczesnego kościoła i ten wątek pomijaliśmy, ponieważ zapowiedziałem, że któregoś dnia zbierzemy trochę te myśli razem i zastanowimy się i zobaczymy, co Bóg obiecuje zwycięstwo i czy warto zwyciężać. Bo tak patrząc na ten świat, patrząc na te zwycięstwa tego świata, to mnie się wydaje, że nie warto zwyciężać. Bo te zwycięstwa są takie krótkotrwałe, bo te zwycięstwa taki słaby efekt przynoszą, bo te zwycięstwa często przeobrażają się potem w następne jakieś tam problemy. Ale to, co dzisiaj będziemy mówić, zwycięstwo, do którego Bóg nas wzywa i z powodu którego obiecuje nam nagrodę, ma zupełnie inny charakter. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Przy każdym zwycięzcy, przy każdej obietnicy dla zwycięzców pojawia się ta fraza, to wezwanie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To bardzo ważne, żebyśmy wobec tego zrozumieli istotę tego zwycięstwa, do którego wzywa nas Pan i za który daje nam obietnicę nagrody. Pierwszy zbór, który omówiliśmy i który stanowi duchowy obraz życia wierzących ludzi we wszystkich wiekach, to zbór w Efezie. I w tym zborze na drodze wiary zabrakło im pierwszej miłości. Jak pamiętacie? Rutyna, uczynki, jak najbardziej wszystko wykonywane tylko bez porywu serca, bez zachwytu, bez miłości do Pana Jezusa, bez tej gorliwości, tego uniesionego serca. Tak to wyglądało. Brak pierwszej miłości był w tym zborze. I to jest dla nas wszystkich pewien sygnał, czy czasem w naszym życiu nie dochodzi do czegoś takiego, że stajemy się duchowymi rutyniarzami. I ponieważ jest to niebezpieczeństwo, ponieważ w Efezie, już w pierwszym wieku, we wczesnym Kościele pojawiło się to niebezpieczeństwo, że po 10, 20 latach wiary, 30 latach wiary ludzie stali się tacy właśnie takimi rutyniarzami, stali się tacy wypaleni, tacy bez entuzjazmu, to i nam to grozi. Dlatego, gdy w takiej sytuacji się znajdziemy, potrzeba zwycięstwa. Trzeba przezwyciężyć ten stan. Trzeba odnieść zwycięstwo nad tą rutyną. Odnieść zwycięstwo nad taką prozą życia, że ja po prostu wykonuję tylko różne rzeczy, ale już nie mam w sobie tego żaru, nie mam w sobie tej radości. Spełniaj uczynki takie, jak pierwej, żeśmy to czytali. Tak jak wcześniej, tak teraz też bądź pełen. Musisz to przezwyciężyć tę rutynę, przezwyciężyć ten stan. I obietnica. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. To jest pierwsza obietnica dla zwycięzców. Dla zwycięzców, którą daje Pan Jezus. I zobaczcie, już ta pierwsza obietnica przenosi nas zupełnie poza obręb tych wszystkich efektów zwycięstw na tym świecie. Bo zwycięstwo na tym świecie daje na jakiś tam okres spokoju w życiu, może więcej pieniędzy, może lepszą pozycję, może więcej osób, które nam usługują i tak dalej. No bo tak, na tym polega to zwycięstwo na tym świecie. Natomiast obietnica Pana Jezusa daje zwycięzcy prawo do drzewa żywota, które jest w raju Bożym. To znaczy przenosi nas poza doczesność. Sprawia, że możemy być pewni życia wiecznego, pewni tego, że będziemy na wieki żyć. To znaczy, że to zwycięstwo będzie skutkowało na całą wieczność. To zwycięstwo, jeśli odniesiemy zwycięstwo, w tym przypadku chodziło o to, żeby spełniać uczynki takie jak pierwej, to znaczy w gorliwie służyć Panu, rozkochany w Panu Jezusie chodzić, z miłości wszystko do Niego robić. Niech rano i wieczorem będzie w nas to uczucie rozpalonej miłości do Niego. I z tego dopiero mają wynikać uczynki. Nie z tego, że obowiązek, nie z tego, że to tak się robi, nie z tego, że tak to w tym kraju się robi, nie z tego, że w naszej rodzinie zawsze tak się robiło i tak trzeba robić, ale z miłości do Jezusa Chrystusa, z zachwytu Panem Jezusa. Takie uczynki spełnię. I gdy przezwyciężysz niechęć, lenistwo, rutynę, nudę i tak dalej, to przezwyciężysz, to Słowo Boże mówi: będziesz spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Nigdy skutki tego zwycięstwa się nie rozmyją, nie przeobrażą się w coś negatywnego, nie obrócą się przeciwko nam. Zawsze proszę sobie wyobrazić, bracie i siostro, raj Boży i drzewo żywota pośrodku. To oczywiście duchowa kwestia. To nie chodzi o fizyczne drzewo, rozumiemy to, nie? Ale ten obraz, prawo do drzewa żywota, jak kiedyś Adam i Ewa mieli dostęp do drzewa żywota, mogli z niego jeść, żyli wiecznie, dopiero wtedy, kiedy zgrzeszyli, stracili ten dostęp. Stanął cherub z mieczem i zabronił już dostępu do drzewa żywota. Ale jeśli my odniesiemy zwycięstwo, jeżeli będziemy zwycięzcami, przezwyciężymy ten brak pierwszej miłości, Nawet jeśli ją porzuciliśmy, bo w Efezie porzucili tę pierwszą miłość, nawet jeśli to jakoś wynikło nawet może z naszej nawet jakiejś postawy świadomej, trzeba to przezwyciężyć, bo wtedy mamy obietnicę. Będziemy mieli dostęp do drzewa żywota. Drugim zborem, który omówiliśmy, to był zbór w Smyrnie i w tym zborze było wiele cierpienia i ubóstwa. Cierpienie i ubóstwo. Trudne życie. Kłopoty wynikające z tego, że za wiarę trzeba było płacić. Płacić ciężką cenę. Bluźniono wierzącym. Wtrącano ich do więzienia i tak dalej. W czym w takiej sytuacji trzeba było odnosić zwycięstwo? Otóż właśnie chodziło o to, żeby wytrwać w tej próbie, żeby nie dać się zbić z tropu, żeby się nie wycofać, żeby się nie przestraszyć, żeby z powodu cierpienia, z powodu grożącego jakiegoś niebezpieczeństwa nie schować głowy w piasek, nie zamilknąć, nie przestać składać świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa, pozostać wiernym, mimo tego, że groziła im śmierć. Groziła im śmierć na co dzień. Jaką obietnicę daje Pan Jezus zwycięzcy? Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Wielu ludzi się koncentruje na pierwszej śmierci. Żeby tylko uniknąć śmierci, robić wszystko, żeby uniknąć śmierci, podczas gdy ta pierwsza śmierć tak czy siak i tak przyjdzie. To po prostu paranoja. Wszystko robię, żeby żyć, a wiadomo, że umrę. Podczas gdy jest możliwość, gdy jest nadzieja, jest pewność wręcz, że można uniknąć drugiej śmierci. Tylko, że wielu ludzi w ogóle nie dba o to, co będzie z tą drugą śmiercią. Tak mocno się koncentrują na tym, żeby uniknąć czegoś, czego nie można uniknąć. Bo na wszystkich z nas przyjdzie śmierć. Postanowionym z ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd, mówi Słowo Boże. I latają po lekarzach, robią nie wiadomo co, żeby tylko uniknąć tej śmierci, która i tak czy tak któregoś nie nas złapie za grdykę i będzie koniec. Ale jeśli ktoś odniesie zwycięstwo nad tym strachem przed pierwszą śmiercią, jeśli się z powodu prześladowań, cierpień i tak dalej nie wycofa, nie zamknie się, nie schowa, będzie jak ci wierzący w Smyrnie, to zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Co to jest ta druga śmierć? Objawienie świętego Jana 21:8 mówi: udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Czyli na amen potępienie, mówiąc krótko. Potępienie na amen. To jest śmierć druga. Już nie ma odwrotu. Pierwsza śmierć, choćby się umarł, żyć będziesz, mówił Pan Jezus. Pierwsza śmierć nie jest wielkim problemem. Ostatnio jakiś naukowiec się bardzo wypowiadał, że tak naprawdę śmierć pierwsza to tylko jest odmienny stan świadomości, przejście w inny stan świadomości. Oddzielenie od ciała, przejście w inny stan świadomości. Nawet naukowcy tak mówią. Nas to nie to, czy naukowo. Biblia mówi, Pan Jezus powiedział, pierwsza śmierć nie jest żadnym zagrożeniem. Druga śmierć jest potępieniem, jest końcem, jest tragedią, jest nieodwracalną. I Słowo Boże mówi, ej, w swoim życiu nieraz masz coś takiego, że jakby ten instynkt samozachowawczy sprawia, że unikasz, że robisz wszystko, tak schodzisz z drogi tam, gdzie może cię coś dotknąć, gdzie ktoś cię może zranić, gdzie ktoś cię może skaleczyć, gdzie coś możesz stracić, gdzie możesz gdzieś pocierpieć. To wszystko tak jakoś lawiruje w lewo i w prawo, żeby tylko uniknąć, szybko zahamować, zamknąć usta, żeby tylko nie cierpieć ze względu na krzyż Chrystusowy. I Słowo Boże mówi, ej, potrzebujesz odnieść nad tym zwycięstwo. Jeśli przezwyciężysz w sobie to i będziesz wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa, i będziesz śmiało o nim mówił. Nawet jeśli będzie ci to kosztować śmierć, tę pierwszą, to będzie tylko ta pierwsza śmierć. Bo wtedy od tej drugiej nie doznasz żadnej szkody. Zwycięstwo warte wielkiego starania, wielkiego wysiłku. Zwycięstwo. Tu nad tym trzeba odnieść zwycięstwo. Tam w Smyrnie trzeba było odnosić zwycięstwo na co dzień nad tą sprawą. I Pan obiecał, jak odniesiecie zwycięstwo, nie doznacie szkody od śmierci drugiej. I do nas w Gdańsku dzisiaj też to słowo się odnosi. Żebyśmy nie kierowali się cały czas tylko tym, żeby nam było tutaj jak najlepiej, żeby jak najdalej od śmierci, od tej pierwszej śmierci, od szkody, od cierpienia. Bo wtedy nie doznamy już szkody od śmierci drugiej, jeśli przezwyciężymy, jeśli będziemy zwycięzcami. I zobaczcie, znowu, skutek tego zwycięstwa, Księga Liczności, skutek tego zwycięstwa będzie nam zawsze owocował. Na zawsze, na wieki wieków będzie nam owocował. To nie jest zwycięstwo, że sobie jakiś medal na ścianie powiesisz, zajdzie kurzem i nic z tego. To nie jest zwycięstwo krótkotrwałe, znikome, przemijające. Pergamon. To trzeci zbór, który omówiliśmy. I tam, jak mówiliśmy, był problem zaświadczenia. Problem zamiłowania w świecie. Przyjemności świata. Możliwości, jakie świat daje. Nie będziemy powtarzać tego, cośmy wtedy mówili. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli obietnicę, jaką Pan Jezus dał zwycięzcom tam w Pergamonie. Zobaczyli w kontekście właśnie tego stanu, w jakim oni się znajdowali i co jest dla nas też bardzo ważną wskazówką. Słowo Boże w Ewangelii Mateusza 13:22 mówi, a posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata, ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Przyjął Słowo Boże, ale miłuje świat, miłuje przyjemności tego świata, ułudę bogactwa, żeby tak lepiej żyć, żeby tak na wyższym poziomie żyć, żeby dorównać innym i tak dalej. I gdy ktoś w takim stanie serca żyje, to przegrywa tak naprawdę, duchowo przegrywa, bo Słowo Boże zostaje zaduszone, nie pojawia się żaden plon. Słowo Boże mówi, że postawa serca ku światu, takie proświeckie życie, takie nastawienie na to, żeby tutaj no, trzymać ten poziom, trzymać ten fason, trzymać tutaj tę normę, jaką świat narzuca. Gdy ktoś taką postawę przyjmuje, chce się z tym światem jakoś w jakiś sposób układać, przyjaźnić, to jest wrogość wobec Boga. List Jakuba 4:4, wiarołomie, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to jest wrogość wobec Boga? Kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Tak mówi Słowo Boże. I dlatego tam w zborze w Pergamie Pan powiedział, upamiętaj się, nie nastawiaj swego serca na ten świat tak bardzo. I jaką obietnicę Pan Jezus daje dla tych, którzy zwyciężą w zborze w Pergamie? Nad tą postawą, nad tym głównym problemem, bo to nie wchodzimy w szczegóły. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Pomijając różne inne wątki, bo tu jest wielkie bogactwo tej obietnicy. Tu moglibyśmy długo o tym rozmawiać i się zachwycać, jaka tu jest wielka głębia. Ale jeden element chciałbym właśnie w kontekście tego głównego problemu, jaki był w zborze w Pergamie, tutaj podkreślić. Mianowicie taki był zwyczaj w starożytnym Rzymie, w starożytnej Grecji, że kiedy jacyś dwaj ludzie zaprzyjaźnieni ze sobą żyli w tej przyjaźni dosyć długo, postanowili zawrzeć dozgonny związek miłości, takiej przyjaźni, takiej jak jest potem Filadelfia, czyli taka przyjaźń, głęboka przyjaźń. I wtedy brali biały kamyk, rozłupywali go na połowę I każdy z nich wypisywał imię swojego przyjaciela, tego przyjaciela, i się wymieniali tymi białymi kamykami. I to było świadectwem między nimi, dowodem, świadectwem ich do zgonnej przyjaźni.
Jeżeli człowiek przyjaźni się z tym światem, jeżeli ulega temu światu, jeżeli kocha ten świat, jeżeli zachwyca się tym światem, Słowo Boże mówi, że on tak naprawdę przegrywa, ponieważ wolą Bożą jest to, żebyśmy przezwyciężyli tego ducha świata w nas, tej przyjaźni ze światem, i żebyśmy nakierowali się na Pana i Jego przede wszystkim wybrali. Nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Bo wszystko, co jest na tym świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie są z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Czytamy w pierwszym liście Jana, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kto przezwycięży, to Pan Jezus mówi, zwycięzcy dam kamyk biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, jakiego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymał. To świadczy, że jeżeli Pan zobaczy, widzi w nas, że my przezwyciężamy w sobie to co jest takie powszechne, to zeświadczenie, to zapatrzenie się na świat. Jeśli to przezwyciężymy, to Pan mówi, ze zwycięzcą ja się zaprzyjaźnię na zawsze. Będziesz przyjacielem Pana na wieki wieku. Dostaniesz od Niego biały kamyk, na którym będzie wypisane imię Jezus. Jezus, ale w kontekście Twoim. To jest niezwykłe, jeśli chodzi o imię Jezus. Bo oczywiście wszyscy mają imię, na ustach imię Jezus. Nawet tam dzisiaj w Rzymie pewno też wypowiadają imię Jezus. Ale co to ma do Jezusa, co to ma wspólnego z Jezusem, to już nie chcę mówić. Ale gdy ktoś ze względu na Pana Jezusa odwraca się od tego świata, jeśli ktoś z powodu miłości do Jezusa odsuwa na bok różne inne rzeczy i jest zakochany w Jezusie, zwycięża ducha tego świata, Pan mówi, poznasz coś, czego nikt inny nie pozna. Coś ze mnie poznasz. Ja ci tam napiszę, takie rzeczy ci napiszę, takie rzeczy ci objawię, że tylko ty będziesz to wiedział i to będzie tą tajemnicą duchową, słodką tajemnicą twojej relacji ze mną, mówi Pan. Kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, nowy zachwyt, nowa jakość, nowa wartość, która będzie trwać. Przyjaźń z Panem na zawsze. Warto zwyciężać? Być przyjacielem Bożym? Być przyjacielem Pana? Tiatyra. To kolejny, czwarty zbór, którym zobaczyliśmy złą naukę. Pogańskie racje, świeckie sposoby myślenia wzięły górę. Tam była zła nauka, która prowadziła do tego, że różne rzeczy złe można robić i to w imię Boże. Zła nauka, która przekierowywała serca od bojaźni Bożej, od posłuszeństwa Słowu Bożemu do tego, co nam się wydaje dobre, co jest naszym zdaniem słuszne, co my uważamy, że jest dla nas przyjemne i pożyteczne. Nad tym trzeba zapanować. Tam w Tiatyrze trzeba było zapanować nad tym. W jakiś sposób trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Pan objawił, czego oni mają się trzymać. Jaka ma być nauka? I jaka jest nauka apostolska? Jaka jest nauka Chrystusowa? Było to im objawione. Mieli się trzymać. Trzeba było przezwyciężyć. Tyle ciekawych wątków, tyle ciekawych tam i ze mną, takie fajne rzeczy tam pewno. Za każdym razem, jak miało swoje wejście na antenę, to wszyscy aż wstrzymywali oddech. Co teraz nowego powie? Jakie teraz będzie kazanie, jakie będzie? Ale to zobaczcie, jaka zdolna kobieta. Kobiety są bardzo zdolne. Kobiety bardzo fajne rzeczy potrafią powiedzieć. Takie, że ho, ho, ho. A tu Pan mówił, przezwyciężcie. Trzeba Wam przezwyciężyć i trzymać się mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. To, co za cofani mamy tacy być, konserwa taka ma być. No właśnie zwycięstwo polegało na tym, nie na to, żeby otworzyć konserwę, żeby istniu poszło wszystko w różne strony, tylko żeby się zatrzymać na tym, co Słowo Boże raz na zawsze powiedziało, amen, kropka. Trzymać się mocno tego, co zostało objawione w Słowie Bożym. To nie ten świat ze swoją nauką ma panować nad umysłami ludzkimi, wierzącymi, ludzi wierzących, ale to właśnie wierzący ma zapanować nad tym i powiedzieć nie, nie. Bardzo to ciekawe, bardzo to atrakcyjne, fajnie się tego słucha, fajnie ucho łakce, fajnie to, ale ja mam Chrystusa, mam Słowo Boże i będę się tego trzymał. I jak co zwycięzcy? Co zwycięzcy w tej sytuacji, Pan obiecuje? Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Czyli mówiąc innymi słowy, Pan obiecuje zwycięzcom zwierzchność nad poganami. Dzisiaj wydaje się, że ludzie myślący tak nowocześnie, prowadzający nauki nowoczesne, między innymi tam jest też i wątek dzisiaj, on jest bardzo podnoszony, że właśnie trzeba tutaj Królestwo Boże stworzyć, że trzeba tutaj przygotować wszystko dla Chrystusa i tak dalej, i że to my mamy przejąć władzę, mamy panować tu dzisiaj nad tym światem i tak, takie różne rzeczy się pojawiają w tych nowych różnych naukach. A Pan mówi, jak się będziesz mocno trzymał tego, co powiedziałem, aż przyjdę, to po prostu dam Ci władzę nad poganami. Będziesz rządził nimi laską żelazną. Jedyne, co trzeba Ci dzisiaj zrobić, to mocno się trzymać tego, co obiecałem. A ja przyjdę któregoś dnia i ustanowię swoje królestwo. Czekamy. Inni już nie czekają na tysiącletnie Królestwo Chrystusa na ziemi. Inni już mówią, już jest Królestwo Chrystusa na ziemi. Inni mówią, my mamy stworzyć tysiącletnie Królestwo Chrystusa na ziemi. I tam różne banialuki wypowiadają. A my mówimy, my będziemy się trzymać mocno Słowa Bożego, że Pan Jezus, gdy przyjdzie w sposób widzialny, gdy przyjdzie, wtedy ustanowi swoje Królestwo. I mamy obietnicę, że będziemy rządzić nad poganami, razem z Panem oczywiście, bo my bez Pana Jezusa nic nie chcemy robić, ale będziemy z Nim razem rządzić. Bo to o Nim jest powiedziane, że On będzie rządził laską żelazną. Proroctwa. I zwycięzca, tak samo. To odniesie zwycięstwo. Więc droga do zwierzchności nie prowadzi przez to, że my jakąś naukę wymyślimy. Tylko droga do zwierzchności prowadzi przez to, że będziemy wierni trzymać się tego, co Pan nam objawia. Sardes, piąty zbór. Sardes, jak żeśmy ostatnio rozważali, tak naprawdę były już tylko pozory życia. Już nie było życia. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Tak mówił Pan. No a jeśli coś ma imię, że żyje, a jest umarłe, to tak naprawdę jest umarłe, no nie? Więc jeżeli chodzi o temat życie, śmierć, no to jeśli jest księga życia i księga śmierci, no to ktoś, kto jest umarły, kwalifikuje się do tego, żeby go wykreślić. No my co jakiś czas w zborze też musimy dokonywać takiej smutnej operacji, żeby tak zwane martwe dusze wykreślić z listy członków. Bo byli kiedyś w zborze, uczestniczyli, przychodzili, mieli swój ten piękny dzień, kiedy się nawracali, kiedy przyjmowali chrzest i tak dalej, ale niestety po paru latach zniknęli i nie ma ich, i nie ma, i telefon milczy, i po prostu nie ma ich. No i wtedy bracia mają ten, no to co? No trzeba zrobić
porządek na tej liście. Po co na tej liście martwe dusze? Trzeba by... Zrozumiałe czy nie? Zrozumiałe, raczej to normalne, nie? Że tak trzeba zrobić. Jak ktoś zapisał się do szkoły na studia, ma listę, przyszedł raz, drugi, a potem przez 5 czy 6 miesięcy nie przychodzi, wysyłają mu: człowieku, studencie jeden, gdzie jesteś, nie? A student nawet nie odpisuje, no to po jakimś czasie biorą i wykreślają go z listy studentów, nie? Jaka bzdura, żeby on był na liście studentów, a wcale nie chodzi tam na te studia. Tam w zborze Sardes było tak, że wielu już tylko tak miało imię, że żyje, ale są umarli. O co tu chodziło Panu Jezusowi? Chodziło o to, żeby ci, którzy już są tacy ledwo co ledwo, już tacy bliscy śmierci, żeby przezwyciężyli ten stan. Bo przecież nie zostali przeznaczeni na śmierć, tylko zostali przeznaczeni do życia. Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do życia. Bóg po to nas powołał na tym świecie, dał ten dech życia nam, żebyśmy żyli na wieki. Taka jest wola Boża, taki jest plan Boży, taki jest zamiar. Wszyscy jesteśmy w księdze życia. Tylko nie znaczy, że na zawsze w niej pozostaniemy, rozumiecie? Bo jeśli Pan wzywa nas do zwycięstwa nad śmiercią, jeśli Pan obiecuje, że On nas ożywi, jak tę dolinę sobie w kości, żeśmy omówili, to trzeba po prostu przezwyciężyć ten stan śmierci. No może stan śmierci taki w tej duchowej oczywiście, może komuś bardziej nawet odpowiada. No bo jeść nie trzeba, jak ktoś nie żyje, to jeść nie musi, zarabiać nie musi, rachunków nie musi płacić i tak dalej. Jak się nie żyje, to się po prostu lekko żyje, nie? Bo jak się nie żyje, to się nie ma żadnych zobowiązań. Po prostu przyjdę sobie, oprę się o kalor, ciepły kaloryfer, nie, już nie ciepły, ale oprę się i pobędę sobie i tak. Ale to trzeba przezwyciężyć, żeby żyć. A to jest wyzwanie, bo życie przynosi różne wyzwania. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś, co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się, wzywa Pan tych wierzących w Sardes. I daje obietnicę. Jaką obietnicę? Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Aleluja! Co za obietnica! Pan obiecuje, że nawet jeśli masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, jeśli się opamiętasz, jeśli przezwyciężysz, jeśli się okażesz zwycięzcą, jak żeśmy tutaj mówili już, to Pan mówi: chociaż się kwalifikowałeś, żebym cię wymazał z księgi życia, cię nie wymarzę z księgi życia, bo to ja decyduję, kto będzie w tej księdze życia, a kto nie. Nie jakieś 5 punktów, czy jakieś kryteria. Ja decyduję. Ja mam klucze śmierci i piekła. I obiecuję ci, człowieku, w Gdańsku, jeśli okażesz się zwycięzcą, jeśli się weźmiesz w garść, bo dzisiaj jest tak, że masz imię, że żyjesz, a jesteś na pół umarły, ale nie jesteś jeszcze stracony. Jeśli się okaże zwycięzcą, nie wymarzę twoje. Może już inni cię wymarzą, może już cię w zborze wykreślili nawet. Czy może powiedzieli: oj, nie chodzi na nabożeństwa, wykreślamy. Piernackie się pośpieszył, wykreśliłeś. To niech se wykreśla 15 razy. Pan cię nie wykreśli, jeśli okażesz się zwycięzcą. Jeśli zbierzesz się, jeśli wytrwasz. Tak mówi Słowo Boże. Taką mamy obietnicę. Cudowną obietnicę. Zostać w Księdze Życia. To znaczy żyć wiecznie. Znowu tutaj wracam. To zwycięstwo, które będzie skutkować forever, jak to mówią Rosjanie. Nigdy się to nie skończy. Następny zbór. Tego nie omawialiśmy, ale dzisiaj ciągniemy wątek. Za chwilę już kończę. Już wiem, że to zwycięstwo was już zaczyna przytłaczać. Tyle tych obietnic dla zwycięzców, ale to już niedużo. Zbór Filadelfii. Czym się charakteryzował ten zbór Filadelfii? Omówimy to kiedyś bliżej, ale po prostu tam Pan nic nie, żadnego nie stawia zarzutu dla tego zboru Filadelfii. Ale ten zbór miał niewielką moc, mówi Słowo. Był taki po prostu mały, skromny zborek. I gdy jest taki mały, mały zborek, a obok jest zbór w Efezie wielki, tam zbór w Sardes wielki i tak dalej, to może być taka presja w sercach tych wierzących, no jak oni, patrz ilu ich jest, a nas tak mało. Patrz, u nich było ostatnio nabożeństwo z cudami, a u nas nie ma cudów. Patrz, jakie mają wskaźniki. Co roku te słupki tam aż do sufitu sięgają, nie? A u nas płaściutko, jak zostawisz, słabo. I presja, presja. A Pan powiedział do tego zboru w Filadelfii, jeśli zwyciężysz tę presję, jeśli nie ulegniesz, nie pójdziesz, no bo żeby te słupki rosły, żeby to czy tamto się działo, to trzeba zacząć przy tym chodzić. To trzeba czasem nawet zrezygnować z tego, że będziesz taki właśnie wierny Słowu Bożemu, że pójdziesz na te czy inne kompromisy, że dopuścisz takich czy innych ludzi do zboru, no bo inaczej pójdziemy se gdzie indziej. Przezwycięży tę presję. Pan mówi tak, zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego, już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego nowego, Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zwycięstwo czynię filarem świątyni Boga mojego. Mały zbór, słabiutki, niewielką masz moc, ale jeśli nie pójdziesz tym tropem, że to trzeba, że to trzeba, że to wskaźniki, liczby i tak dalej, to będziesz wiem, przezwyciężysz tego ducha, jaki panuje wokoło, to chociaż ja masz taką malutką moc, zostaniesz filar. Filar, no to jest coś, taki element budowli, kto tam trochę kuma, to musi być coś mocnego. Nie bierzesz jakiegoś patola wygiętego, żeby był filarem w budowli, nie? Zmurszałego jakiegoś czy tego. To bierze się najlepszy materiał się wybiera, żeby był, to będzie na filar, mówimy. Pan to, patrzcie, mówi, dla zwycięzcy w tej sytuacji obiecuje coś takiego, że będą jak filary w świątyni Boga. Ostatni zbór i ostatni wątek, jeśli chodzi o zwycięstwo, do którego wzywa nas Pan. Laodyceja. Zbór ludzi zadufanych w sobie. W dużym stopniu, na szczęście może nie wszyscy, ale byli tam ludzie zadufani w sobie. Brak autorefleksji. Mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wierzysz w pożałowania godzin, nędzasz i biedak ślepy i goły. Zupełnie rozjechana orientacja. Nie? Myślę o sobie, że jestem, jestem, a tak naprawdę w oczach Bożych bidactwo. I to straszne. Mizeria straszna. Nędza. Bida z nędzą. Na czym polega zwycięstwo w tym wypadku? Zdemaskować fałszywą samowystarczalność. Otknąć, otrzeźwić, uniżyć się przed Bogiem. Ukorzyć się przed Bogiem. Uznać, że nie, że to, że ja mam tam trochę kasy, to, że tam, że tego, że mam jakąś pozycję, to, że mam lekarza rodzinnego dobrego i tak dalej, że to mi nie wystarczy, że potrzebuję Boga, potrzebuję łaski Bożej. Potrzebuje z tych zasobów Pana czerpać, a nie z tego, co mi moje możliwości dają. I jeśli ktoś przezwycięży, jak Pan wzywał zbór w Laodycei, żeby to przezwyciężyli, to jeśli ktoś zwycięży, to ma obietnicę zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim, na jego tron. Czyli jeżeli ja sobie zejdę z piedestału, jeżeli potrafię przezwyciężyć siebie i zejść z piedestału, bo normalnie to ja jestem NB. I ważny jestem. Jeśli zejdę z piedestału, jeśli się uniżę, jeśli uznam innych za wyższych od siebie, jeśli uznam swoje ograniczenia, jeśli przezwyciężę swoją naturę, swój sposób myślenia, swój wredny charakter i tak dalej. Jeśli to przezwyciężę i się uniżę, ukorzę przed Bogiem i powiem, Ja nie jestem mądry, ja Panie Ciebie potrzebuję, wszystko co mam Tobie zawdzięczam, uniżę się, zejdę z tego tronu. To Pan mówi, jak zwyciężysz, to zasiądziesz ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem na Jego tronie. Alleluja. A Jego królowaniu nie będzie końca. To nie jest królowanie na kadencję. To nie jest zwycięstwo na krótko. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim będziemy królować, czytamy w Słowie Bożym, w 2 Tymoteusza 2,12. Więc, bracia i siostry, czy warto być zwycięzcą?
Warto.
Na tym świecie nieraz tak bywa, że zwycięzca okazuje się wielkim przegranym. Tak, na tym świecie tak często bywa, że wydawało mu się, że ole, zwycięzcą jest. No ale co to da? Co z tego zostało po roku, po dwóch, z tego zwycięstwa? To jest takie znikome, takie nic nie warte. W 1 Koryntian 9,24 czytamy, czy nie wiecie, zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ludzie dla tych zwycięstw, tak zwanych małych zwycięstw, potrafią się nieraz mocno wysilić. To jest takie znikome, takie tak naprawdę gra nie warta świeczki, bo co z tego, że tam ktoś w tym czy innym zwyciężył, jak to szybko, szybko przemija, szybko się... My natomiast mamy do zdobycia wieniec nieznikomy. To zwycięstwo, które Pan nam proponuje, zwycięstwo nad sobą, zwycięstwo nad grzechem w Chrystusie, z Chrystusem oczywiście, nie o własnych siłach, zwycięstwo nad złymi postawami, to wszystko, cośmy omówili, to jest cel, dla którego warto walczyć, dla którego warto ponieść cenę. Słuchajcie, bo zwycięstwo, wartościowe zwycięstwo ma swoją cenę, musi mieć swoją cenę. Jak ci tam otwierasz jakieś w komputerze i ci wyskoczy, jesteś zwycięzcą, cudowny zwycięzcą jesteś, jesteś milionowy, tak jakiś tego zwycięzcą, mówisz, ale durne. No nie? Jak ja w ogóle się nie trudziłem, a oni mi mówią, że ja jestem zwycięzcą. Nie ma czegoś takiego jak zwycięstwo zupełnie bez żadnego trudu. Takie zwycięstwo to prawdziwe zwycięstwo oznacza, że była walka, było zmaganie, był trud, było przezwyciężanie przeciwności i potem jest zwycięstwo. Zagrają fanfary, jest zwycięstwo. Ale jak ci fanfary grają na dzień dobry, bez żadnego trudu, bez tego, to żadne zwycięstwo. Nie oczekujemy takich zwycięstw. Ja nie oczekuję takich zwycięstw. Pan wzywa nas do zwycięstw, które dzisiaj nas kosztują sporo, prawda, ale mają cenę, mają znaczenie na całą wieczność. Dzisiaj trzeba płacić cenę z przezwyciężania siebie samego, zapierania się samego siebie, ale na końcu tej drogi czeka nas fantastyczna nagroda. Warto okazać się zwycięzcą w Panu, bracia i siostry. Powstańmy do góry.